to, że mamy 150 rekomendacji, to nadal słabe badania, jeżeli...
Po wdrożeniu optymalizacji treści, czy rzeczywiście tych błędów jest mniej?
Cześć, z tej strony Krzysiek Miotk, a to jest UX po godzinach. Dzisiaj możesz posłuchać o UX writingu, czyli o sztuce projektowania tekstu tak, aby była przyjazna użytkownikowi. Jeżeli jesteś z nami od 4 lat, to prelegent może być Ci już znany, bo jest to ponownie Wojtek Aleksander. Dokładne bio możesz przeczytać w opisie, natomiast od siebie dodam, że to pierwsza osoba, która w ogóle kojarzyła mi się z UX writingiem i strategią kontentu od wielu, wielu lat. Teraz zacznę być znany również ze świeżo napisanej książki o UX writingu, która już przez niektórych na LinkedIn została nazwana Biblią tego tematu. Jest to odcinek sponsorowany przez wydawnictwo Helion, które wydało tę książkę. Ale nie martw się, treść typowo sponsorowaną będzie tylko etap w kąciku kulturalnym, w którym pogadamy o tym 5 minut. Zanim jednak do tego przejdziemy, zanim przejdziemy do całej rozmowy, mamy wraz z Wojtkiem dla Ciebie zagadkę. Ile maksymalnie słów może mieć zdanie, które jest pisane według zasad prostego języka? Odpowiedź A. Maksymalnie 10 słów. Odpowiedź B. Maksymalnie 20 słów. Odpowiedź C. 30. I odpowiedź D. 40 słów. Jak zawsze, odpowiedź na końcu naszego odcinka. No i co? Zaczynamy. Cześć Wojtku.
Cześć i czołem. Bardzo miło mi być tutaj z powrotem. Dzięki za takie miłe wprowadzenie. No i cieszę się, że teraz możemy pogadać o UX writingu, czyli o trochę innym wymiarze treściowego świata.
Tak, dla tych, którzy nie słuchali, to oczywiście zapraszamy do cofnięcia się przez wehikuł czasu do Content Strategy, które nagrywaliśmy 4 lata temu. Ja się bardzo cieszę, jesteś pierwszym naszym gościem, którego zapraszamy ponownie i gościmy rzeczywiście tutaj. Więc fajnie, że uzupełniamy właściwie temat, no bo to jednak się trochę przeplata. No dobrze, no to tak dosłownie minutę o tym, czym jest UX writing. Czyli załóżmy, że ktoś jednak jeszcze nie wie, więc dosłownie minuta, czym jest UX writing.
W świecie projektowania UX writing skupia się na tej części tworzenia jakiegoś doświadczenia, najlepiej pozytywnego, które powstaje dzięki słowom, dzięki tekstom, dzięki komunikatom, opisom, które znajdują się w różnych produktach, w aplikacjach mobilnych, w aplikacjach, które działają w przeglądarce czy na desktopie. Czyli tak w skrócie, większość rzeczy, które w trakcie używania apki się czyta w jakikolwiek sposób, jest to dzieło UX writingu. Oczywiście pisanie tych rzeczy to tylko wierzchołek góry lodowej, bo za tymi kwestiami kryje się wiele działań, takich niemalże samych, jak po stronie osób, które projektują cały produkt, czy sam interfejs, układy, przyciski, więc praca na przykład nad umiejscowieniem treści w odpowiednim miejscu i jej hierarchii, kolejność pokazywania różnego rodzaju informacji i definiowanie tego, no to również zawiera się w tym. A w efekcie i tak sprowadza się do tego, że osoba, która używa aplikacji, wie, co ma zrobić, gdzie ma pójść, albo dlaczego ma gdzieś nie pójść. Tego typu działania to UX writing.
Czyli jest to oczywiście część, która wspomaga cały produkt, tak jak inne elementy UX-a. No dobra, każdy, kto mnie zna, wie, że ja uwielbiam procesowe podejście do wszelkich tematów, hashtag pragmatyk totalnie. No i zgaduję, że amerykańscy naukowcy kiedyś dowiedli to, że na początku jest początek, więc no rzeczywiście idźmy do początku o tym, jak badać treść na początku, czyli przed wdrożeniem, jesteśmy gdzieś na początkowych etapach i chcemy wiedzieć, czy to, co napisaliśmy, to będzie tym pozytywnym doświadczeniem, czy jednak już teraz musimy zmienić?
A ja bym, to jest bardzo dobre pytanie w ogóle, ten krok badania treści, czy poczynić ten krok jeszcze bardziej do tyłu i sprawdzenie czegoś, czego nie istnieje, czyli tej treści, której jeszcze nie wytworzyliśmy, czyli sprawdzenie języka, jaki funkcjonuje w świecie, w głowach ludzi, którzy będą lub już używają naszego produktu, bo to nie zawsze jest spójne. I to sprawdzenie tego języka jest na tyle istotne, że właśnie do wdrożenia potrzebujemy już mieć jakąś pewność na temat terminologii, której użyjemy, stanu wiedzy ludzi na temat domeny. Czasami tworzymy produkty bardzo skomplikowane, więc bardziej skomplikowane niż kalendarz czy prognoza pogody, takie, w których wymagana jest jakaś wiedza na temat świata i jakiejś konkretnej dziedziny. Więc musimy parę rzeczy wiedzieć, które są jasne, które nie są jasne dla osób, dla których projektujemy. Czy to, co wytwarzamy lub zamierzamy wytworzyć, odpowiada mentalnemu modelowi, czyli temu, co ludzie myślą na temat jakiegoś problemu, zagadnienia. To jest bardzo ważny krok, żeby właśnie upewnić się, że nasza wersja języka będzie odpowiadać temu, co ludzie mają w głowach. Taki trywialny przykład, gdzie, jak to właściwie działa, gdzie to się sprawdza. Ludzie wpisują coś w Google czy w jakąś inną wyszukiwarkę, no i pytanie, czy znajdą nas na podstawie tego języka, który nam się udało zaprojektować. Do takiego sprawdzania bardzo fajnie nadają się różnego rodzaju metody badań przy biurku, po angielsku desk research, czyli można własnym nakładem sił parę rzeczy sprawdzić, przeanalizować konkurencję, tak zrobić szybki okoluk, jak ja to mówię, lub bardziej ustrukturyzowaną analizę podzieloną na tematy, kryteria, oczywiście z uwagą na język i terminologię. To jest fajne, bo czasami gdzieś tam w naszych grupach, z którymi pracujemy, jest takie pojęcie, że konkurencja ma gorzej. Nie zawsze to prawda. Więc pomogą nam tutaj przy sprawdzaniu tego języka właściwego, czy tego najprostszego możliwego, jeżeli jest taka potrzeba, mogą nam pomóc różnego rodzaju korpusy językowe, które są dostępne w sieci, możemy utworzyć własny i tam możemy sprawdzać, czy jakieś słowa są użyte często, w jakichś konkretnych zestawieniach, kontekstach. Pomoże nam również w zorientowaniu się przed projektowaniem wiedza na temat tak zwanego sentymentu, czyli takich jakby pozytywnych lub negatywnych emocji, jakie ludzie mają w stosunku do naszego produktu, czy do tego dziedziny. Na przykład w banku raczej negatywne nastawienie mają ludzie do długu, czyli do tego, że mają kredyty i pożyczki. Więc to jest istotne. Dowiedzieć się możemy paru rzeczy również z ankiet i tutaj to zwłaszcza jest fajne, jeżeli potrzebujemy mieć jakąś pewność na poziomie istotności statystycznej, no nie? Czyli możemy zbadać sobie zrozumienie terminów, możemy spróbować metodą uzupełniania luk, czyli damy jakiś fragment tekstu czy też ekranu i poprosimy osoby o wpisywanie brakujących słów, mogą wpisać je z głowy, możemy zaproponować im listę tam trzech różnych do wyboru i sprawdzić, które właśnie najczęściej będą wybierane przez jakąś grupę. Nie działamy od zera zazwyczaj, więc mamy już jakąś wiedzę na temat języka wewnątrz firmy, w różnego rodzaju działach, które pracują na infolinii, sprzedają, wspierają wdrożenia. Te osoby mogą nam udzielić informacji o języku, o terminologii, jaką posługują się ludzie i też dać nam wglądy na temat tego, jak to, co już mamy wdrożone, działa, czy w ogóle ludzie na przykład podejmują ten język, który my próbujemy promować w aplikacji. I tutaj te materiały tak zwanego CS-u, tak, czyli właśnie tej linii wsparcia, one gdzieś raz, że istnieją w postaci takiej wiedzy plemiennej, którą możemy po prostu rozmową z tymi ludźmi wydobyć, ale też czasami są takie nieustrukturyzowane, bardziej lub mniej uporządkowane bazy, zapisy czatów i rozmów, transkrypcje rozmów. Tam możemy, jeżeli mamy na to środki, czas, zrobić coś takiego jak data mining, czyli zasada jest przeszukiwanie dużych zbiorów pod kątem wystąpień różnego rodzaju słów. Coś, co właściwie dzieje się też w momencie, gdy pracujemy z modelami językowymi dzisiaj, czyli wyszukiwanie częstotliwości wystąpień, zestawień i konkretnych połączeń słów. to przed projektowaniem, nie, jest istotne, a po projektowaniu testy takie z ludźmi lub ankietowe w postaci właśnie różnych zastosowań, pytań, które pokazują skalę i na tej skali możemy pytać o przyjazność przekazu, możemy pytać o stopień trudności. Jeżeli nam zależy na super klarowności, możemy skorzystać z metod X sekund. Pokazujemy coś ludziom przez chwilę, a potem zadajemy jedno pytanie, czy tam coś było, czy nie, ile kosztuje, na ile jest subskrypcja, jeżeli byśmy testowali jakiś cennik na przykład. Nie? Tego typu rzeczy. No to repozytorium takie można kreatywnie adaptować, repozytorium środków takich UX-owo-badawczych, no nie, do sprawdzenia, byle tylko wiedzieć, co się chce sprawdzić. To będzie ta podstawa.
Okej, no tak, właściwie wiele rzeczy, które wymieniłeś, to widzę jednak analogię do badania czegokolwiek w produkcie. Uśmiechnąłem się też w trakcie twojej wypowiedzi, bo niektóre rzeczy pamiętam, że się powtarzają z naszego wywiadu sprzed 4 lat, co tylko potwierdza, że ta wiedza nadal jest aktualna, no nie? To nie jest tak, że jak coś jest sprzed 4 lat, to jest już do kosza. Kurczę, bo gdyby było, to już dawno byśmy tam trafili, Wojtku, obaj. natomiast no jak słucham, to rzeczywiście z tekstem przychodzi się przez proces projektowy. Robisz research wstępny, myślisz o tym użytkowniku, zaczynasz go rozumieć, dopiero później projektujesz i na końcu dopiero testujesz ten tekst i poprawiasz. No i właśnie, poprawiasz, no bo zbadaliśmy użytkownika, zaprojektowaliśmy tekst, zbadaliśmy, przetestowaliśmy, no i mamy x wniosków, x rekomendacji. No i z każdymi badaniami ponownie jest tak, że to, że mamy 150 rekomendacji, to nadal słabe badania, jeżeli nie przekształcimy je w wynik i nie przekształcimy je w jakąś zmianę. Powiedzmy, że nie mamy takiego speca jak ty. Dowiadujemy się o tym UX writingu z podcastu. Zrobiliśmy te badania na tyle, na ile umiemy na podstawie tego, co powiedziałeś. No i teraz chcemy to poprawić. W jaki sposób, czy są jakieś narzędzia, którymi na przykład ja mógłbym się wspomóc, projektując, poprawiając już treść, którą wiem, że należy poprawić w tym momencie?
To jest bardzo skomplikowane pytanie, natomiast odpowiedź krótka, oczywiście, że można. Natomiast wiadomo, że wykryjemy, jeżeli są błędy merytoryczne lub jakieś luki, no to po prostu treść albo musimy odpowiednio zmodyfikować lub ją dopisać, nie wiem, wymyśleć w ogóle czasami nawet, jak tę dodatkową treść pokazać, bo nie zawsze jest na to miejsce. Natomiast w takiej warstwie czysto językowej, takiej, którą no, chcemy też mieć tą pewność, że raz, że język jest prosty, klarowny i ten przekaz perswazyjny, informacyjny, motywacyjny czy jakikolwiek inny tam zacznie docierać do ludzi, no to tak, to możemy się posłużyć jakiegoś rodzaju narzędziami. Myślę, że cały czas jeszcze jesteśmy na etapie, że druga osoba nam pomoże najlepiej, natomiast no, nie zawsze mamy ten luksus osoby eksperckiej do pary, więc rzeczywiście stąd to myślenie o różnego rodzaju narzędziach i stąd też te narzędzia powstają. Jeżeli chodzi o język polski, to myślę takim najważniejszym i najbardziej oświecającym narzędziem będzie Logios. Logios Redaktor, narzędzie, gdzie możemy sobie wkleić kawałek tekstu, włączyć różnego rodzaju parametry oceny tego tekstu i sprawdzić. Tam narzędzia do sprawdzania klarowności, takie jak Logios i inne, w dużej mierze bazują na ocenie mglistości, czyli jakby trudności brnięcia przez tekst, bo tak jak we mgle mamy problem nawigować na przykład w lesie, no to tak samo w trudnym języku. I Logios ma fajne parametry, bo właśnie oprócz tej mglistości pokazuje no, taką obiektywną trudność tematu na bazie użytych słów, ale również pokaże wam, że jest nudny, bo na przykład ma bardzo dużo rzeczowników, a mało czasowników. Czasowniki wnoszą dynamizm do tekstu, one nam ożywiają, bo oznaczają działanie, czynności, a rzeczowniki akurat po prostu wnoszą statyczność. Bardzo ciekawym miejscem badania tekstu jest to, co robi Logios, taką relacyjność. Tam jest kilka współczynników badających to, pokazujących nam, czy jest w tekście obecna strona odbiorcza, tak zwany odbiorca i tak zwany nadawca, my, ty, i czy są na przykład zawoalowane odniesienia do jakichś czynników zewnętrznych, co też może powodować trudność rozumienia. I kilka innych, koniecznie samodzielnie sprawdźcie, jak one są opisane i co się dzieje z tekstem. Jest jeszcze jasnopis skupiony głównie na mglistości, jak trudno przebrnąć przez dany tekst. No i w zasadzie, jeśli chodzi o język polski, to chyba to by było maks naszych możliwości. Wielojęzyczne teksty, czy na przykład anglojęzyczne, oczywiście mają do dyspozycji innego rodzaju narzędzia. Jeszcze może dodam, że Logios jest maszynowo uczony, więc jakby to też jest jakby taką zaletą tego, że kontrolowane uczenie maszynowe jest mechanizmem tych algorytmów Logiosa, bo to, co chciałem powiedzieć odnośnie tekstów, narzędzi, które sprawdzają nam teksty, na przykład anglojęzyczne, te oparte o AI, czy jakieś takie bardziej zaawansowane algorytmy, nie zawsze nazwałbym ich AI-em, ale one tak są dzisiaj sprzedawane, no bo wiadomo. Narzędzia typu Grammarly, WordTune, czy Writer, które właśnie potrafią nam już nawet przepisać zdania ze strony biernej na stronę czynną, czyli właśnie dodają tego działania. I natomiast jeśli chodzi o interfejs, to ten kwestia jest taka, te wszystkie narzędzia świetnie działają na tekstach długich, typu dokument, typu jedna strona tekstu, natomiast w UI-u nasze treści są poszatkowane. One oczywiście tworzą jakąś powieść, one są łączone przez ekrany, czy nawet wręcz w głowach osób, które to czytają. Natomiast są pojedynczo etykiety, podpowiedzi, więc te narzędzia troszeczkę wymiękają. Natomiast tu, gdzie jesteśmy w tym temacie AI-a, czy takich zautomatyzowanych, algorytmicznych, są narzędzia typu na przykład Frontitude, gdzie i w Grammarly również, gdzie można wgrać swój style guide, czyli zestaw reguł, które mają nam oceniać ten tekst. Jeżeli wiemy, jak chcemy ten tekst oceniać, to właśnie są narzędzia, które już nam na to pozwalają robić w sposób zautomatyzowany, oceniać według własnych kryteriów. I to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie mamy dość sporą kontrolę nad tym, bo samo AI, takie w postaci GPT, no jest takie na poziomie, powiedziałbym, wyjściowym. Ono jest takie często na poziomie osób, które nam zlecają pisanie, bo nie umieją same lepiej napisać. Natomiast mają te narzędzia, algorytmy nastawione na upraszczanie, skracanie, zmianę stylu i tak dalej. My musimy oczywiście po nich parę rzeczy tam poprawić i stuningować, więc człowiek zawsze będzie tutaj najlepszym ogniwem i druga osoba, jako recenzentka, recenzent, sprawdzi się najlepiej i będzie to najszybsze. Ale oczywiście są narzędzia, które możemy wykorzystać i żeby nam było szybciej i łatwiej mimo wszystko.
Też mam wtyczkę Grammarly od zalania dziejów, nie wiem jak dawno, i sam korzystam czasem z tego, że pokazuję przy mailach i tak dalej tę informację na temat tonu pisania. I zdarza mi się, że poprawiam tekst choćby na podstawie tego, że myślę, kurczę, no jakby jest zbyt oficjalnie tam pokazana ikonka, więc muszę trochę to zmienić, zrobić bardziej uprzejme, przyjazne, żeby były chociaż te rączki podające sobie, że jest taki towarzyski, czy tam zgody z relacją, nie wiem jak to tam jest dokładnie określone. Natomiast już pamiętam, co mniej więcej, które ikonki oznaczają i też mi to pomaga samo to spojrzenie, bo w pracy codziennej, no nie będziesz z każdym mailem biegać do kolegi czy koleżanki i pytać, ej, jak to brzmi? Choć bywały maile w życiu, gdzie dawało się komuś do sprawdzenia. Tak, no dobra. To myślę, że przejdziemy po prostu do kącika kulturalnego i tam was zapraszam. Dzisiejszy kącik kulturalny będzie smaczkiem zarówno dla osób, które już skonsumowały książkę Wojtka, jak i dla tych, którzy dopiero mają taki zamiar. Przypominam, że jest to odcinek sponsorowany, natomiast zero bullshitu, bo pierwsze pytanie dla tych, którzy chcą dopiero zakupić książkę, to Wojtku, ki wiesz, elevator speech, dlaczego warto kupić i przeczytać książkę według ciebie, tą UX Writing?
Przede wszystkim to jest dość kompletne podejście do myślenia o treściach w świecie cyfrowym. Tak naprawdę to są dwie książki w jednej. Ja kiedyś myślałem o napisaniu dwóch części, natomiast stwierdziłem, że ta o UX writingu nie może istnieć bez tej fundamentalnej, która opisuje, jak ważne jest projektowanie bez barier i jak to osiągnąć, jak ważne jest niwelowanie wykluczeń i jak to osiągnąć, bo w polskim jest to ekstremalnie trudne, zwłaszcza jeśli chodzi o pisanie bezosobowe, więc tam pokazuje całą gamę środków stylistycznych, które to umożliwiają, ale też inne wymiary inkluzywności, jak mówienie o wieku, o statusie prywatnym typu rodzina, związki, jak unikać protekcjonalizmu, czyli nie wywyższać się albo żeby ludzie się nie czuli gorsi, bo to psuje nam relacje. Oczywiście jest właśnie taka mocno podręcznikowa część dotycząca UI-u, jak pisać komunikaty o błędach, treści zastępcze, czyli tak zwane empty state, powiadomienia, potwierdzanie, przyciski, formularze i kilka innych takich związanych z przypadkami użycia lub komponentami treści. Jest kilkadziesiąt stron o roli UX writerki, UX writera w procesie czy o życiu w tym zawodzie, więc to troszeczkę tak wyróżnia tę książkę od innych.
Tak, ja rzeczywiście, tak jak na początku powiedziałem, przeczytałem opinię na LinkedInie o tym, że jest to Biblia UX writingu gdzieś już w naszym polskim świecie czy świadku. I muszę się przyznać, że zaskoczyłeś mnie tą książką, bo też oczywiście ją mam, bo nie jest tam tylko właśnie o tekście, o projektowaniu, tylko ta właśnie rola UX writera to słuchaj człowieku albo czytaj człowieku, jak to wygląda w rzeczywistości. Mnie zaskoczyło, w sensie zaskoczyło mnie, że dodałeś to do książki, bo tego się totalnie nie spodziewałem. Natomiast z mojej strony ja polecam, dlatego że od początku, od właściwie pierwszych stron, tam naprawdę nie ma bullshitu. Tam już jest wejście w interfejs, tam jest screenshot, patrz, tutaj był taki błąd czy komunikat, następnie zrobiłem tak i w ogóle w pierwszych 10 stronach już pokazałeś proces przeprojektowania jednej treści w komunikacie, tam w interfejsie, co mnie w ogóle zaskoczyło tak pozytywnie, bo spodziewałem się, że pierwszy rozdział to będę płakał i zasypiał, że czym jest UX writing i dlaczego jest taki ważny, a tu nie, jakby ziomek, siadaj, czytaj, patrz i się ucz, no nie? Więc ja polecam, bo rzadko lubię takie książki o UX-ie dla niby początkujących, a to myślę, że to wcale nie jest dla początkujących, myślę, że każdemu może się przydać. No dobra, drugie pytanie i to będzie smaczek dla tych, którzy już są po lekturze. Mam nadzieję, że coś takiego będzie, bo wiesz, kości zostały rzucone, to znaczy książka została wydana. Czy teraz jest coś, co chciałbyś dodać do tej książki, no ale jest już trochę za późno. Może jakaś wskazówka dodatkowa dla naszych słuchaczy. Czy masz coś takiego, czym możesz się podzielić?
Jest cała masa rzeczy, które mogłyby się tam jeszcze znaleźć. Ja myślę, żeby ona miała rzeczywiście być jakąś Biblią, to musiałaby być co najmniej 4 razy grubsza, jak sobie tak skojarzę. Biblie programistyczne, które kiedyś czytałem na początku swojej ścieżki IT, to były rzeczywiście dużo grubsze książki i dużo więcej materiału. Natomiast myślę, że jeszcze dzisiaj sobie powiemy o paru rzeczach, które faktycznie są istotne w całej tej rozmowie o UX writingu, a nie ma tego na przykład w książce. Przede wszystkim dodałbym dzisiaj jeszcze część o mierzeniu efektywności i budowaniu pozycji UX writingu jako dziedziny, jako zespołu, jako grupy, oderwaniu od reszty zespołu UX bo wartości biznesowej udowadnianej w oparciu o dane ilościowe. Tak? Jak rzeczywiście na biznes wpływa to, że myśmy wykonali tę pracę, przeszli przez różnego rodzaju procesy, jaki jest tutaj zwrot z tej inwestycji między innymi. Dodałbym też parę praktycznych rzeczy związanych z pracą nad komponentami i design systemem. To by pewnie zajęło kolejne 100 stron, więc no właśnie.
Dobrze, to będziemy mieli na pewno tę część o biznesie, bo uwielbiam o nim mówić i wiesz o tym, że to pytanie padnie, więc cieszę się, że o tym za chwilę jeszcze porozmawiamy. Natomiast Was oczywiście zapraszam do zakupu książki Wojtka. Link do samej książki oczywiście będziecie mieli w opisie, więc nie musicie teraz googlować, choć pewnie już zaczęliście. Nie musicie, kliknijcie i będzie szybsza droga. Natomiast kończymy kącik kulturalny i przechodzimy do kolejnej części rozmowy. Dobra, mamy za sobą badania i projektowanie przed wdrożeniem. To teraz idźmy naprzód. Pytanie dość ogólne, natomiast jak dbać o UX writing na produkcji, czyli już po wdrożeniu? Na początku tak rzucę, później najwyżej będę uszczegóławiał pytaniami.
To jest fajne pytanie, bo rzeczywiście wykracza poza ten najbardziej oklepany etap, nie? Pisanie, dogadanie się z developmentem, jak to wdrożyć i gitara gra. Natomiast rzeczywiście zarządzanie, to nawet ma swoją nazwę w świecie treści, governance, czyli właśnie zarządzanie treścią, która już jest w produkcie, ma swoje znaczenie i również właśnie z tego względu, o którym mówiłem, że brakuje w książce, albo mógłby być jeszcze dodatkową częścią. Takie spojrzenie właśnie tak naprawdę, co dzieje się dzięki treściom w świecie. No nie, bo nawet jeśli zrobimy testy użyteczności czy wywiady z żywymi ludźmi, to jest taka grupa niewielka, pomaga nam iść do przodu, natomiast no, życie zaczyna się po wdrożeniu, w momencie, kiedy jest ten tak zwany tu i ówdzie GA, wdrożenie, buch na produkcji i wtedy, no właśnie, wtedy trzeba też obserwować, co się dzieje. Pierwszym takim momentem, gdzie możemy to robić, to będą dane ilościowe, prawda? Bo stąd to jest taka najpowszechniejsza metoda i myślę też najłatwiejsza do wyciągnięcia, no bo rzeczywiście analityka chyba już wszędzie jest powdrażana w różnym stopniu, więc to jest na co patrzeć. Liczby nam mogą powiedzieć parę rzeczy. Nie wiem, no możemy wymyśleć na przykład takie kwestie jak, no właśnie, czy coś się zmieniło po pierwsze w ogóle, tak? Więc na pewno musimy znać sytuację sprzed wdrożenia, czyli mieć ten tak zwany baseline, ten taki punkt odniesienia. Musimy mieć też te liczby, które nam mówią, co było przed wdrożeniem. Ileś osób myliło się w trakcie jakiegoś procesu, czy po wdrożeniu optymalizacji treści albo nowej funkcji, która ma coś poprawić, czy rzeczywiście tych błędów jest mniej. Lub jeżeli optymalizowane były treści po to, żeby zwiększyć zaangażowanie lub stopień użycia jakiejś funkcji, no to właśnie sprawdzamy, czy to miało miejsce, prawda? I ja myślę, że ta ciekawość po stronie osób, które te treści wytworzyły i które wypuszczają je w świat, musi istnieć. Ona nie może być tylko po stronie tak zwanego biznesu. Wydaje mi się, to jest duży błąd. Teraz widzę tak z perspektywy czasu, nasz wielki błąd jako dyscypliny, jako grupy społeczności, że cedujemy te obserwacje na inne osoby, że tej ciekawości w sobie nie pielęgnujemy i w bardzo wielu miejscach nie zagląda się właśnie w analitykę, jak żyją treści, tylko leci się wytwarzać następne. To ma swoje konsekwencje, natomiast same liczby mogą nam powiedzieć, możemy ustalić takie rzeczy jak współczynnik błędów, współczynnik sukcesu. Dodatkowo możemy myśleć, jak mierzyć zadowolenie na przykład właśnie z używania produktu, żeby wyciągać z tych danych, które już istnieją, coś dla siebie. Nawet mapy cieplne mogą nam coś powiedzieć o tym, jak treści funkcjonują, bo jeżeli zaobserwujemy chaotyczne scrollowanie, przeklikiwanie się ciągłe, czy jakieś takie nawet nerwowe kliknięcia, tak, rage kliki, to już coś mówi o tym, że treści nie ma, treść jest nieustrukturyzowana w odpowiedni sposób, więc tego typu rzeczy już możemy widzieć. Oczywiście, jeżeli mamy jeszcze więcej w sobie ciekawości, to prawdopodobnie możemy optować za wdrożeniem jakichś ankiet, które będą badać właśnie, jak łatwo było ci przejść przez dany proces, jak łatwo było ci wybrać, nie wiem, na przykład opcję spłacania rat kredytu, bo były dwie, czy proces był zrozumiały, czy miałaś gdzieś wątpliwości i tak dalej. I ogólną satysfakcję badać, nie? Więc jakby to jest takie niezbędne chyba minimum, które musi się zacząć dziać. A zacząć trzeba od wytyczenia tej baseline'u, tej wartości na dziś, co się dzieje przed wdrożeniem, bo potem nie mamy punktu odniesienia na to, czy na przykład rzeczywiście udało nam się wpłynąć, no nie?
No to jest istotne zawsze i zawsze o tym mówię, że no bez punktu odniesienia to liczba pozostanie liczbą, no nie? Jeżeli nie wiemy, do czego się odnosimy albo cieszymy się z jakiegoś wyniku, no to może się okazać, że na przykład jakbyśmy porównali do konkurencji, czego często ciężko jakby dowieść, to jest teoretycznie tylko dobrze, bo konkurencja jest lepsza, w sensie satysfakcja u klientów konkurencji jest wyższa, więc chociaż to porównanie stanu przed i po. Natomiast zastanawiam się, z jednej strony w głowie mi się to totalnie nie klei, to o co chcę spytać, natomiast no, podałeś wiele wskaźników, na które wpływa no nie tylko tekst. Chciałbym spytać o to, w jaki sposób dojść do tego, że coś jest nie tak z tekstem. Z drugiej strony wiem, że to nie jest tak, że tekst jest oderwany z interfejsu, bo to tak nie działa, więc z drugiej strony sobie już w głowie odpowiadam, że przecież to jest niemożliwe. Natomiast mam nadzieję, że się mylę, choć trochę, i powiesz mi, że są wskaźniki, które mogą nam to wskazać. Oczywiście nie mówię tutaj, nie wiem, o artykule, gdzie mamy tylko tekst i to wiadomo, że chodzi o tekst, tylko czy w interfejsie rzeczywiście moglibyśmy dojść do tego na podstawie danych ilościowych, na podstawie analityki, że to tekst nie działa, a nie na przykład, nie wiem, no choćby kontrasty.
Uczymy się tego. Ja nie wiem, czy jest już taka metoda, czy grupa metod, które faktycznie mamy już w narzędziowniku. Bardzo nie chcę powiedzieć o testowaniu wariantów, bo tu właśnie tak chciałem jeszcze odnieść się do tego, co mówiłeś. To właśnie one nam coś mówią, natomiast bywa tak, że właśnie wyniki wygrywających w jakimś na przykład teście AB, wygrywające w sensie więcej osób kliknęło coś, nie na przykład mamy takie gdzieś tu i ówdzie sygnały, że te wygrywające wersje nie były zrozumiałe i na przykład zostały wycofywane w dłuższym okresie, bo no te właśnie te takie ilościówki tego typu, one działają na jakimś krótkookresowo i to może też być niestety ten czerwony śledź czasami w naszym patrzeniu na liczby. Natomiast no tak, jeżeli to też z drugiej strony są przykłady interfejsów, w których jakiejś treści nie było, i osoby, nie wiem, nie klikały, bo się bały, że zostaną, że zapłacą za coś, za co jeszcze nie chciały płacić. Po dodaniu kawałka tekstu jeszcze nie płacisz, okazywało się, że dobra, więc odblokowywało to osoby do przejścia do kolejnego kroku. Tak? A to przechodzenie przez te wszystkie kroki jest istotne, bo one gdzieś tam potem budują nam jakieś lejki, czy jakiekolwiek inne procesy takie biznesowe wspierają. Więc są na to oczywiście jakieś wskaźniki, podpowiedzi, tak, które tłumaczą. No tak mi tutaj podałem ten przykład wyboru sposobu spłaty pożyczki, gdzie były dwa modele i na przykład dopiero po dodaniu informacji, dlaczego są dwa, w sensie, bo to, że są dwa, no, z jakiegoś powodu powstało i to obliczanie na kalkulatorze wyników jest dość proste. Natomiast wybór, który dla mnie, jako dla osoby zaciągającej dług, jest lepszy, dopiero ta informacja znowu odblokowuje jakąś część osób do tego, żeby faktycznie zaczęły rozważać konkretny wariant, symulować to sobie i pójść dalej, nie? O jeden krok. Więc tego typu rzeczy, znowu wracamy do tego, nie? Że musi być coś, czego nie ma.
Taka typowa praca z analityką, bym powiedział, bo jak pracowałem przy produkcie, w sensie po stronie klienta, jak to się pięknie mówi, no i patrzyło się w analitykę i miało się takie, okej, okay, tutaj mogło być chyba lepiej, wchodziło się i zadawało się sobie pytanie, co tu mogło się odwalić. I stawiało się hipotezy, no i pewnie właśnie hipotezy o tekst między innymi. Dzisiaj nawet właściwie testowałem jedną apkę i miałem takie, przecież ten baton to mi sugeruje skipnięcie onboardingu, który o dziwo pierwszy raz w życiu chcę przeczytać, w sensie, bo nie kumam w ogóle założenia tej apki, ja chciałbym ją przetestować. Rzeczywiście, no jest przycisk, jest tekst, więc łatwo do tego dojść, więc no, będąc takim produktowcem tego, to w ten sposób do tego bym podchodził. No i właśnie, mówimy dużo o wskaźnikach, co bardzo mi się podoba, bo wskaźniki to jest jedna z niewielu rzeczy, które mogą przekonać biznes do czegokolwiek. No i gdybyś miał jeszcze coś dodać do tego pod tytułem hajs musi się zgadzać, to jak przekonać biznes do inwestycji w UX writing?
Znowu trudne pytanie, na które uczymy się odpowiadać, a w wielu miejscach nie umiemy. Natomiast ja bym tutaj jeszcze właśnie o jedną rzecz zahaczył, o której troszkę rozmawialiśmy już dzisiaj, a która naszą czujność biznesową, jako naszą, jako UX writerską, czujność biznesową wyciszać. Bo jeżeli mówimy o efektywności, to możemy sobie nasze działania podzielić na dwie grupy. Jedna to jest jak nasza praca wpływa na to doświadczenie, na ten experience, tak? Czyli to, co na ludzi, którzy używają produktu wpływa, jak to oddziałuje, czy im to pomaga, czy ich to zatrzymuje, czy spełnia jakieś tam zadania takie procesowe. Natomiast no jest jeszcze druga strona, właśnie jak nasze działania wpływają na wyniki biznesowe. I wydaje mi się, że w UX writingu jest teraz tak mocne skupienie na udowodnieniu tego, że treści mają wpływ na experience, że gdzieś właśnie na przykład ta analityczna część powiązana z biznesowym spojrzeniem ucieka. To jest właśnie taki kierunek, w którym ja osobiście teraz bardzo mocno chcę patrzeć w dowolnym projekcie właśnie, żeby móc rozmawiać bezpośrednio o wpływie też na te współczynniki, które biznes bierze pod uwagę jako wyniki po prostu rynkowe. I to jest coś, czego musimy się nauczyć. To jest coś więcej niż to mówienie, że osoby przeszły dalej w lejku. Bo w tej rozmowie z grupą interesariuszowską, taką mocno skupioną na wynikach firmy, my możemy oczywiście mówić, tak, ludzie lubią, klikają i tak dalej. I to jest takie trochę, no dobra, fajnie, fajnie, tylko co z tego, nie? Te osoby patrzą też na zupełnie inne tabelki z innymi liczbami. No i właśnie ten hajs gdzieś tam się musi zgadzać. Połączenie tego naszego działania i tych naszego wpływu na experience z metrykami bardziej biznesowymi. Ja gdzieś tam zawsze mówię, że UX writing bardzo mocno wpływa na retencję. Jednocześnie no właśnie samo to, że ja to powiem, jeszcze nie pomaga udowodnić wartości różnych działań w tekście. Ale gdy weźmiemy pod uwagę na przykład takie współczynniki jak customer lifetime value, nie? Czyli jakby to, ile osoba używająca produktu przynosi nam forsy, jest połączone z tym, ile nakładu finansowego kosztowało wytworzenie na przykład feature'ów dla tych osób, no nie? I tu już dostrzegam nasz realny wpływ na to poprzez optymalizację, jednocześnie zmiany tekstów bywają dość tanie, w tym sensie, że wymiana tego tekstu, który sugeruje opuszczenie onboardingu, który wspomniałeś, na coś, co osobę w onboarding wpuści, jest o tyle tanie, że załóżmy istnieje już ten przycisk, istnieje już to miejsce, w którym mówimy do ludzi, więc wymiana tekstu w tym miejscu nie wymaga nowego wdrożenia w wielu miejscach, nie wymaga pisania odrębnego kodu, a skoro nowy kod nie powstaje, to nie wymaga testów i różnego rodzaju procesów nie trzeba uruchamiać. Nie angażuje się wielu osób, których czas jest drogi i tak dalej. Później przez pracę nad na przykład wzorcami, komponentami też jesteśmy w stanie mówić o optymalizacji czasu pracy i jakby tańszym wytwarzaniu, a więc właśnie wpływie też na tą wartość, która gdzieś tam jest monitorowana, bo może być tak, że gdzieś się bez tego będzie wydawać po stronie biznesowej, że osoby od treści są kosztem. Kosztem, który można ich pensje zminimalizować, no i dzięki temu, nie wiem, właśnie wewnątrz, bez większych działań na rynku, z kolei coś zoptymalizować. Wydaje mi się, że może dlatego jest teraz tyle różnego rodzaju zwolnień osób, które zajmują się treściami takich grupowych w dużych firmach, bo być może właśnie ta ich wartość nie została udowodniona. Chociaż istnieje, natomiast w Excelu nie.
No, ja mam ciągle takie spojrzenie, może mylne, może trafne, że UX writing jest taki jak UX research tak z 5 lat temu, no nie? W sensie taka świadomość o nim, o tych korzyściach, nadal o researchu, to niektóre firmy to traktują to jak koszt, a ma wpływ na podobne wskaźniki, co mówisz. Designerzy jednak mają trochę łatwiej, w sensie, i dlatego są bardziej cenieni, no bo ta makieta, którą pokażą, jeżeli jest nowa, to jednak jest bardziej namacalne dla interesariuszy. Szybciej to widzą, programista właśnie to wdroży i tak dalej, natomiast wielu rzeczy się nie widzi, tych oszczędności głównie się gdzieś nie widzi. Patrzy się na przychody a nie na koszty, które mogą być zredukowane. No dobra, dobra. Dziękuję Ci bardzo. Więc tak podsumowując, nasi drodzy słuchacze, przypominam, że 4 lata temu rozmawialiśmy też z Wojtkiem o content strategy, czyli całej strategii treści, więc jeżeli tutaj złapaliście bakcyla w temacie UX writingu, to myślę, że ten content strategy wejdzie tak pięknie jako, chciałbym powiedzieć, że dodatek, ale ciężko nazwać jedno czy drugie dodatkiem, bo to jest obok siebie idzie. Więc pamiętajcie, żeby też do niego wrócić. Link będzie w opisie. Natomiast mam tutaj tę zagadkę i Wojtek nam ją rozwiąże, czyli przypominając pytanie, ile maksymalnie słów może mieć zdanie, które jest pisane według zasad prostego języka. Wojtku, jaka jest odpowiedź prawidłowa?
Prawidłowa odpowiedź jest taka. Zdanie, które napiszemy według reguł prostego języka, nie może mieć więcej niż 20 słów, a jeżeli rozmawiamy o tekście w interfejsie, to prawdopodobnie tych słów powinno być mniej, około 15 na przykład, ze względów właśnie na to, o czym rozmawialiśmy też, że treść inaczej funkcjonuje w interfejsie niż na papierze czy na symulacji wirtualnego papieru, no nie?
Okej, super, dziękuję Ci bardzo, przemiło było mi Ciebie gościć ponownie. Drodzy słuchacze, pamiętajcie, żeby przekazać ten odcinek chociaż jednej osobie, której myślicie, że może się on przydać. Od nas to wszystko, dzięki wielkie i do usłyszenia w UX po godzinach.
Dzięki, papa.